Ci bracia byli uprzejmi. Ja natomiast będę niedobry. Bo jeśli mówisz tylko o dobrym, nie przyjmujesz lekcji. A gdy cię krytykuję, wtedy uczysz się. Przepraszam, bracia. Przysłuchiwałem się dzisiaj waszemu testowi i z pewnością jest wiele rzeczy, które naprawdę trzeba poprawić. Bardziej to dotyczy sposobu, w jaki oddajecie pewne treści. W życiu Kościoła nie zależy nam tak na elokwencji, ani charyzmie, czy dynamicznym przemawianiu. Nie dążymy do tego. Nie prowadzimy żadnego kursu, który pomógłby nam w wygłaszaniu publicznych przemów. Jednak zależy nam na tym, aby wszyscy święci stali się prawdziwymi prorokami Boga, którzy mogą wypowiedzieć coś dla Pana, z Panem, a nawet wypowiadać samego Pana i w ten sposób udzielić życia i światła słuchającym. Jasność wypowiedzi jest więc bardzo ważna. Sposób wypowiadania się jest bardzo ważny. Dziś na przykład jedne z pierwszych sióstr, które przemawiały, nie wiem właściwie, o czym one mówiły. Może wy to zrozumieliście. Nie byłem pewien, czy to był angielski, czy chingielski, czy hiszpangielski, czy inny niewyraźny język. Nie wiem, o czym mówiły. Więc dla wielu z was angielski nie jest językiem ojczystym, co widać. I zachęcam was, których język ojczysty to nie angielski, abyście go poprawiali, pracowali nad nim, ponieważ tu jesteście. Natomiast jeśli ktoś jeździ do Hiszpanii, to niech poprawi swój hiszpański. Rozumiecie tę zasadę, prawda? I co mam na myśli? Nie tylko, abyście poszerzyli zasób słów. Chodzi mi o to, jak się wysławiacie. Czy mówicie wyraźnie, żebyśmy wiedzieli, jakie słowa wypowiadacie. Niektóre siostry mówicie tak, jakbyście śpiewały. Wasza mowa jest jak szczebiot ptaka. To bardzo miłe. Szczebioczecie, ale nie wiem, na jaki temat. A inni znowu odczytują coś z kartki z trudnością. Może więc nie szczebiotajcie, dobrze? Ale prorokujcie, dobrze? Pomocne będzie mówienie powoli. Czasami ludzie zacinają się i jąkają, gdy mówią. Gdy ktoś się zacina, wszyscy słuchamy ich uważnie, ponieważ słowa wychodzą tak powoli i wychwytujemy każde słowo. Mówicie na przykład braćcia. Wtedy może umknąć nam nawet największa prawda. A niektórzy z was mówią, ma się wyraz twarzy, jakbyście mnie nienawidzili. A niektórzy bracia mówią tak, jakby ich umysł nie nadążał za ruchem ust. Umysł próbuje dogonić wypowiadane słowa. Nie chodzi mi o to, aby zawstydzać tych drogich świętych. Jednak kiedy brat Lee był z nami, zwracał dużo uwagi na te sprawy i starał się nam pomóc. Nie, żebyśmy byli super mówcami, ale naprawdę właściwymi prorokami na spotkaniach. Jesteśmy tu, aby usługiwać Chrystusem. Amen. Poprzez prorokowanie. Tak więc mówienie jest znaczną częścią naszej służby, życia spotkań, życia Kościoła, życia Ewangelii. Tak więc wypowiadanie się w jasny, zrozumiały sposób musi być waszym dążeniem. Musicie nad tym pracować. Aby osiągnąć poprawę w waszej wypowiedzi, może być zawartość treść, ale musicie poprawić w sposób przekazu. Niektórzy z was niech zwolnią, inni niech obniżą wysokość dźwięku o pół oktawy lub zrobią coś innego, aby być zrozumianym. Brat Lee mówił, abyśmy nie martwili się o swoje gardło, lecz o uszy słuchających. Miejcie wzgląd na nasze uszy. Dobrze? Nadal zajmujemy się ciernistym krzewem. Amen? Krzew ciernisty jest ważną sprawą na tym szkoleniu. Dziś przechodzimy do czwartego kryształu tego szkolenia. To bardzo szczególny aspekt krzewu ciernistego. To jest zbiorowy krzew ciernisty. Ten temat ciernistego krzewu stał się dla mnie ponownie bardzo słodki. Wiecie, życie Mojżesza podzielone jest na trzy okresy po 40 lat. Pierwsze 40 lat wtedy stał się tym światowym, wyszkolonym, sprytnym Egipcjaninem, który był specjalistą od wszystkiego, pełen naturalnej siły, ludzkich, naturalnych zdolności. Myślał, że jest gotów, aby wykonywać Boże dzieło i wybawić Boży lud. Nie zdawał sobie sprawy, że jedynie przyjął pewne szkolenie, którego potrzebował, ponieważ jak brat Ed powiedział, to nam wyraźnie, z czym się w pełni zgadzam, że nie każdy mógłby przyjąć taki wzór na górze, jak Mojżesz, i mógłby wypowiadać te słowa w tak wyraźny sposób dzieciom Izraela i przedstawiać to budowniczym. Byli tam wiodący budowniczowie, którzy pracowali nad różnymi częściami przybytku. Mojżesz miał pewne przeszkolenie nawet w budownictwie, w architekturze. Miał taką wiedzę. Także przeprowadził 2 do 3 milionów ludzi przez pustynię przez 40 lat jako dowódca. Jakież zdolności organizacyjne musiał posiadać? Prawda? I musiał walczyć ze wszystkimi wrogami. Również miał przeszkolenie w prowadzeniu walk, wojen i tak dalej. Potrzebował więc tego szkolenia, ale ono jest nieprzydatne, jeśli nie zostanie wprowadzone śmierć, nie przejdzie przez śmierć i zmartwychwstanie. Mojżesz więc w Starym Testamencie był prototypem tego, jak Bóg rozprawia się z człowiekiem, naturalnym człowiekiem. Przeobraża go i ostatecznie czyni go prawdziwym, wydoskonalonym sługą Boga. Nie ma większego sługi w Biblii, w Starym Testamencie, niż Mojżesz. To był okres pierwszych 40 lat i drugie 40 lat Mojżesz spędził na krańcach pustyni u Midianitów. Jest o tym mowa zaledwie w paru wersetach o okresie 40 lat. To znaczy, że chyba to były nudne 40 lat. Nic się właściwie tam nie działo. Mijał dzień za dniem, gdy zajmował się owcami na pustyni, gdzieś na uboczu. To było suwerenne szkolenie od Boga. Wiem, że wielu młodych braci, gdy zakończą szkolenie pełnoetatowe, myślę, że są gotowi, żeby podjąć działanie i mówią, daj mi tę służbę, pracę. Jednak tak naprawdę potrzebują, aby ich włożyć do lodówki. Czasem tak postępują. Oni jednak irytują się i krzyczą, ukończyłem szkolenie pełnoetatowe, jak śmiesz. Tak mi odpowiadać. Cóż, po 40 lat nauki w Egipcie potrzeba ci kolejnych 40 lat doświadczenia przebywania w lodówce gdzieś na pustkowiu, na uboczu, aż twoje naturalne zdolności ulegną wysuszeniu, odarciu przez samego Boga. Potem pojawia się ciernisty krzew. To znaczy, Bóg pojawia się w ciernistym krzewie temu człowiekowi, który jest teraz złamany, który liczy sobie 80 lat i uważa siebie za martwego, myśli, że życie się skończyło, i wtedy objawia się mu Bóg jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, to jest Bóg zmartwychwstania. We zmartwychwstaniu ten Bóg powołuje człowieka z krzewu ciernistego. I teraz pójdźmy dalej. Po tym powołaniu był kolejny okres 40 lat prawdziwej służby Bogu. Mojżesz był wierny w Bożym domu, we wszystkich służbach, jak nikt inny. Służył on ludowi, pracował, wykonywał dzieło Boże do tego stopnia, że zbudowany został przybytek. Wprowadzone zostało kapłaństwo. I wszystko, co Bóg mu polecił, czy objawił na górze, zostało przeprowadzone. W tym czasie, gdy Mojżesz miał około 120 lat, ten człowiek mógł powiedzieć słowa, które były błogosławieństwem dla Izraela. Mamy tu dwa wersety, które są dwoma wersetami w dzisiejszym poselstwie. To są wersety z Księgi Powtórzonego Prawa 33:1-6. A oto jest błogosławieństwo, którym Mojżesz, mąż Boży, pobłogosławił synów izraelskich przed swoją śmiercią. 40 lat minęło. Ten człowiek jest teraz nazywany, jest uważany za męża Bożego. Jest odpowiednikiem starotestamentowym Boga człowieka. W tym błogosławieństwie w rozdziale 33, to jest dziś ważna myśl, Mojżesz miał upodobanie u Boga, u tego, który mieszka w krzewie ciernistym. W wieku 40 lat krzew ciernisty już był. Był pełen cierni, ale Mojżesz nie miał o tym pojęcia. W wieku 80 lat Mojżesz jest w ogniu. Ma w sobie ogień. A w wieku 120 lat Mojżesz mówi o tym, który mieszkał w krzewie ciernistym. Jak to dziś zobaczymy, Mojżesz najprawdopodobniej miał sobie dwojaką świadomość w owym czasie, świadomość dwóch spraw. Ten, który mieszkał w krzewie, Mojżesz mówił o samym Bogu, który był z nim, który ma krzew. Mojżesz zdał sobie sprawę, że przez te 40 lat na pustyni naprawdę był niczym, tak jak ciernisty krzew. Jednak płonął w nim ogień. Wewnątrz niego płonął ogień. Płonęło w nim inne źródło, którym był sam Bóg. Natomiast teraz, w wieku 120 lat, niedługo przed swoim odejściem, Mojżesz znowu mówi o tym, który mieszkał w krzewie ciernistym. A dziś zobaczymy drugi rodzaj świadomości, którą Mojżesz musiał mieć w tamtym czasie. Zdał sobie sprawę, że ten krzew, w którym mieszka Jahwe, w którym mieszkał Pan, to nie tylko On sam, lecz że teraz musi to być cały lud Boży. To znaczy cały naród Izraela, ponieważ w tym czasie wzniesiony został przybytek. Jest na nim obłok. Wewnątrz niego jest chwała. Nocą nie tylko obłok przykrywa przybytek, jest cień nad przybytkiem. Jest obłok, lecz w obłoku płonie ogień i ten wygląd ognia trwał przez noc do poranka. To jasno pokazuje Jest to obraz krzewu ciernistego. Płonie ogień na wewnątrz i na zewnątrz przybytku. Przybytek ten jest symbolem dzieci Izraela. Przybytek jest domem Boga, ale w istocie prawdziwy dom Boży to lud Izraela. Widzicie więc tutaj samego Boga jako ogień, który spoczywa, mieszka, zacienia, unosi się ponad, pozostaje ze swoim przybytkiem, to znaczy pozostaje z Izraelem. Wierzymy, że w tym czasie świadomość Mojżesza była wyższa niż 40 lat wcześniej, gdy uważał siebie za pojedynczy krzew ciernisty. Natomiast teraz miał świadomość, że jest jednym z narodu Izraela, Bożego ludu. I tym, czego naprawdę pragnie Bóg, jest zbiorowy krzew ciernisty. Dzisiaj będę trzymał się konspektu i jedynie podkreślał niektóre punkty. I przygotowałem dla Was 5 pytań do tego konspektu, które pomogą Wam w studiowaniu. Myślę, że te 5 pytań obejmują całą treść. Pomogą w zagłębieniu się w ten konspekt, to słowo. Na początku chciałbym zachęcać Was do czytania Biblii i do studiowania przypisów. Bob ogłosił, że będzie specjalne wydanie Księgi Wyjścia, treść Księgi i przypisy tej jednej, prawda? I nie będziecie musieli nosić tej cegły, prawda? Tylko Księga Wyjścia. Obawiam się, że możecie to kupić, ale nie czytać. Więc dziś chciałbym pokrótce, szybko przejść przez jeden przypis. Przypis ten obrazuje serce głównego brzemienia tego poselstwa. To jest Księga Wyjścia 3, werset 2, przypis 2. Wiecie, jeśli chodzi o Biblię dla Ameryki, ostatnio byliśmy zalewani podziękowaniami od tak wielu ludzi, którzy otrzymali Biblię i książki. Nie wiem, jak to się stało. To było wlewanie. Odezwał się człowiek o imieniu Curtis, który zobaczył, dowiedział się o tych książkach na YouTube i umieścił komentarz. Powiedział on, opowiadał, jak czytał Biblię International Version przez długi czas, ale nie wiedział, o czym mówi Biblia. Następnie zdobył wersję, przekład odzyskany Biblii od nas i powiedział, że ten przekład nigdy go nie opuszcza od tej pory. Zawsze mam przy sobie tego teologa, który wyjaśnia mi wszystko, co jest w Słowie, w Nowym Testamencie. I mówił to wielokrotnie. Zawsze, gdy otwieram przekład odzyskany i czytam, zaczynam płakać. Po prostu cisnął mi się łzy do oczu i mówił o tym kilkakrotnie, więc nie sądzę, że to zmyślił, że był w emocjach, gdy to mówił. Myślę, że jest bardzo wdzięczny za to, co otrzymuje z tej Biblii. Bracia i siostry, czy wiecie, co mamy w swoich rękach? Czasem o tym zapominamy, prawda? Chciałbym więc użyć tego przypisu, żeby wejść w to poselstwo. Nie obawiajcie się, skończę o czasie. Mówi on, płomień ognia oznacza chwałę Bożej świętości, która wyłączyła upadłego człowieka z bezpośredniego kontaktu z Bogiem jako drzewem życia. O tym będziemy mówić w konspekcie. Zgodnie z trzecim rozdziałem Księgi Rodzaju, ciernie były częścią przekleństwa, które przyszło z powodu grzechu człowieka. Dlatego ciernie są symbolem upadłego człowieka pod przekleństwem. Krzew ciernisty przedstawia samego Mojżesza jako odkupionego grzesznika. Płomień ognia płonąc wewnątrz krzewu ciernistego obrazowo pokazuje, iż chwała Bożej świętości będzie płonąć wewnątrz i na Mojżeszu, Bożym powołanym, chociaż był on grzesznikiem pod Bożym przekleństwem. Spójrzcie na Mojżesza, gdy miał 120 lat. Wspominał on z radością, gdy 40 lat wcześniej spotkał tego, który mieszkał w krzewie ciernistym. To dla niego wiele znaczyło. Wiele. To wydarzenie przypominało mu: Mojżeszu, nie zapomnij, jesteś tylko grzesznikiem pod przekleństwem. Dzisiaj, bez mojego odkupienia, nadal byłbyś przeklętym grzesznikiem. Jednak dzięki mojemu odkupieniu ma możliwość, aby zamieszkać w Tobie, żeby być wszystkim dla Ciebie, być źródłem zaopatrzenia, spełnienia wszystkich Twoich potrzeb. To pełne znaczenie. To było możliwe dzięki odkupieniu Chrystusa, które zaspokoiło wymagania Bożej świętości i usunęło przekleństwo. Pozwoliło, aby boski ogień, to jest Duch, nawiedził i zamieszkał w krzewie ciernistym odkupionego grzesznika. Bracia i siostry, jeśli coś ma was doprowadzić do wzruszenia i łez, to moim zdaniem byłby to właśnie jeden z takich przypisów. Nie jesteśmy tylko grzesznikiem zbawionym przez łaskę. Jesteśmy krzewem ciernistym, w którym mieszka Bóg jako ogień. Jakżeż na to zasłużyliśmy? Jak to się stało? Pamiętamy, gdzie byliśmy, kim byliśmy i zdajemy sobie sprawę, że Bóg chwały nas wybrał i powołał i postanowił, co z nami zrobić? Pozostawać z wami, odwiedzać was, nawet żyć wewnątrz was, na was. Cóż za miłosierdzie, co za łaska. Nie dziwo, że Mojżesz nigdy o tym nie zapomniał. Fakt, iż ogień płonął w krzewie ciernistym, ale niego nie pochłaniał, pokazuje, że sam Bóg, a nie Mojżesz, będzie paliwem dla napędzania. Wczoraj o tym mówiliśmy. Mojżesz był tylko naczyniem, kanałem, w którym objawiała się chwała Bożej świętości. Podoba mi się 2 Koryntian 4:7. Wierzę, że Paweł w pewien sposób, jako odpowiednik Mojżesza w Nowym Testamencie, jako największy sługa Boży w Nowym Testamencie, ma przemawianie, które było odbiciem lub obrazem przemawiania Mojżesza do krzewu ciernistego. 2 Koryntian 4:7, prawda? Jednak my mamy skarb w naczyniach glinianych. Nigdy nie zapomniał i my też nie powinniśmy zapominać, że jesteśmy tylko bezwartościowymi, kruchymi naczyniami. Naczynia były kiedyś od początku przeznaczone do zniszczenia. Po prostu miały się zużyć z czasem. Lecz teraz, dzięki Bożej opatrzności, zostaliśmy uczynieni naczyniami zaszczytnymi. Jednak nigdy nie zapomnimy, że jesteśmy ziemskimi naczyniami. Bóg wybrał ziemskie naczynia, gliniane, i umieścił siebie w Chrystusie jako skarb w takim naczyniu. Jakże to niezwykłe i niesamowite. Zdać sobie sprawę, że Bóg wybrał zamieszkanie ciernisty krzew. Równie niezwykła myśl to to, że największy skarb we wszechświecie Bóg wybrał na mieszkanie gliniane ziemskie naczynia. Według Księgi Powtórzonego Prawa 33:16 przewsiernictwem był Bożym mieszkaniem. Ponieważ Boży zbiorowy lud jest Jego prawdziwym mieszkaniem, pokazuje to, że przewsiernictwo odnosi się też do Bożego odkupionego ludu jako zbiorowego podmiotu. Tutaj widzimy, że krzewciernisty nie jest tylko indywidualny, lecz ten krzew, ponieważ mieszka w nim Bóg, jest właściwie mieszkaniem Boga i jest to Boży zbiorowy lud. Po tym, jak został zbudowany przybytek, symbol dzieci Izraela jako Bożego mieszkania w nocy, obłok Bożej chwały stąpił na niego, mając wygląd ognia. Ogień płonący na przybytku symbolizuje, że Boży lud Izraela był zbiorowym, płonącym krzewem ciernistym. Kościół jako Boże mieszkanie również jest płonącym krzewem ciernistym. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w historii dzieci Izraela widzimy obraz ścieżki Kościoła w Nowym Testamencie. Kościół dzisiaj jest płonącym krzewem ciernistym, który jedyny Bóg płonie wewnątrz i na odkupionym człowieczeństwie. To obejmuje każdego z nas w tym pomieszczeniu. Zbiorowo staliśmy się krzewem ciernistym Nowego Testamentu. Odkupione człowieczeństwo, w którym Trójjedyny Bóg upodobał sobie zamieszkać. Dzięki wypalaniu boskiego świętego ognia, ten krzew ciernisty, który był przeklęty i odkupiony, jest przeobrażany na Boże mieszkanie. Gdy ogień ten wszedł w krzew ciernisty, ogień ten w nim płonie. Nie tylko ogień ten jest źródłem paliwa tego procesu wypalania, ale ogień ten wykonuje dzieło. To jest proces wypalania, palenia. Ogień płonie. Jego esencja i pierwiastek zostają wpracowane w krzew ciernisty. Wspomnijcie Mojżesza. 40 dni i 40 nocy na górze Bożej, bez jedzenia ani picia, był tam i przyjmował Boże przemawianie. I pisał 10 przykazań na dwóch tablicach. Jest taki przypis, nie pamiętam który, brat Lee powiedział, że gdy patrzycie na ten obraz, zdajecie sobie sprawę, że pierwszym celem Boga nie było nawet przemawianie do Mojżesza. Bożym pierwszym dziełem było wypalanie siebie w Mojżeszu, udzielanie mu, wypalanie w nim jego świętej, sprawiedliwej esencji w Mojżeszu przez 40 dni i 40 nocy, do tego stopnia, że gdy Mojżesz szedł z góry, jego twarz świeciła. Musiał zakładać zasłonę. Ludzie nie mogli patrzeć na niego bezpośrednio, gdyż on tam promieniał Bogiem. Był tam osobą, która odbija Boga, która świeci Bogiem. Bóg wpalił w niego samego siebie. To teraz wyrażało się z Mojżesza przez jego oblicze jako światło. To było pierwszym zamiarem Boga. Wpracować się w Mojżesza. Wypalić się w nim. Następnie przemawiał do niego. Mówił mu o tak wielu rzeczach. To jest Boża ekonomia. To ostatnie słowo w tym przypisie. Czy zobaczyliście Bożą ekonomię dzisiaj? To jest Boża ekonomia. To płonięcie. Ten ogień, który płonie w krzewie ciernistym, odkupionym krzewie, co robi? Uświęca i oczyszcza. Nic nie oczyszcza tak, jak ogień. Rafinuje. Następnie przeobraża. I ostatecznie otacza chwałą. przesyca chwałą. To wszystko są terminy nowotestamentowe, ale widzimy je w tym małym obrazie krzewu ciernistego. Najpierw doświadczał tego Mojżesz pojedynczo, potem cały lud Boży. To wszystko przedstawia nasze dzisiejsze doświadczenie nowotestamentowych wierzących oddzielnie oraz nowotestamentowego Kościoła przed Bogiem zbiorowo. Każdy z nas jest dziś Mojżeszem, pojedynczym krzewem ciernistym, a Kościół i właściwie wszystkie miejscowe kościoły są krzewami ciernistymi, w których mieszka ten boski ogień. Tak więc otrzymaliście już dziś poselstwo. Amen. Teraz przejdźmy do konspektu. Amen. Jeden, w oczach Boga Mojżesz był ciernistym krzewem, w którym płonął trójjedyny Bóg. Jesteś takim krzewem ciernistym? Czy ktoś w sobie płonie? Nasz Bóg jest ogniem pożerającym, który płonie samym trójjedynym Bogiem. Jako jednostki jesteśmy dzisiejszymi Mojżeszami, jesteśmy jednak również częścią Kościoła zbiorowego krzewu ciernistego. A kiedy Mojżesz został powołany przez Boga, ujrzał wielki znak płonącego ciernistego krzewu. Niegdyś byliśmy cierniami poddanymi przekleństwu w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, ale w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia jesteśmy odkupionym ciernistym krzewem. Bóg odkupia krzewy cierniste. Pytałem o pewną sprawę brata. Texas są tak zwane takie rośliny biegacze pustynne, solanki, rośliny, które toczą się po ziemi. Czasem przetoczą się przez drogę, takie wysuszone kule. Jest to rodzaj krzewu ciernistego, jeśli tak można powiedzieć. Następnym razem, gdy będziecie w Teksasie i zauważycie takiego biegacza pustynnego, pomyślcie, o, to jestem ja. Tym właśnie byłem, jednym z tych krzewów. Wiatr rzucał mnie. Byłem przeklęty na wygnaniu. Księdze Rodzaju 3. Jednak wiecie co? Bóg umiłował nas i wydał z samego siebie za nas. W 5 rozdziale Księgi Rodzaju widzimy, że wydał siebie za nas. Po środku tego rozdziału, Efezjan 5, wydał siebie za Kościół. Jako jednostki odkupił nas oraz zbiorowo jako Kościół wykupił nas. Odkupił Kościół swoją własną krwią. Chwała Panu, zostaliśmy odkupieni. Czyż nie cieszycie się? Nie jesteście wdzięczni? Odkupieni. Amen. Następnym razem zaśpiewajcie tą pieśń. Pomyślcie wtedy o krzewie ciernistym. Odkupieni. Bez tego wielkiego odkupienia Chrystusa żaden z nas nie miałby działu w trójjedynym Bogu. Bylibyśmy pomiatani przez wiatr na pustyni, na pustkowiu. Ten płonący krzew to zarówno dzieci Izraela w Starym Testamencie, jak i Kościół w Nowym Testamencie. B. W Kościele nadal jest dziś wiele cierni. Tak? I dlatego nazywamy go krzewem ciernistym. Czy nadal jesteś krzewem ciernistym? Lepiej odpowiedz tak. Jest nadal wiele cierni, prawda? Mam pewne ciernie we mnie. Wy pewnie też. Czasem cier nie oznacza, że ktoś jest irytujący lub coś złego, ale to, co w was dobre, też może być cierniem, o ile to jest naturalne. Z Adama, ze starego człowieka. Stary człowiek jest ciernisty. Jest człowiekiem cierniem. Ale jak wiecie, cierń ten przechodzi proces przeobrażenia. Amen. Chwała Panu. Kościół nie jest jeszcze drogim kamieniem. Chwała jednak Panu za to, że przechodzimy proces przeobrażenia. Przeczytajmy to. Chwała Panu, że przechodzimy proces przeobrażenia. To jest cudowne. C. W Księdze Powtórzonego Prawa 33:16 Mojżesz mówił o Bogu jako tym, który mieszka w krzewie. Słowa te wypowiedział wtedy, gdy miał 120 lat, 40 lat po tym, jak ujrzał wizję płonącego krzewu ciernistego. Powiedziałbym w ten sposób. Życie Mojżesza składało się z trzech części, bo większość chrześcijan dzisiaj, dzisiejszych chrześcijan, prawdziwych chrześcijan, prawdopodobnie większość jest na etapie pierwszych 40 lat. Gdy ktoś zostaje zbawiony, chcą go z niego zrobić na przykład pastora, kierownika sekcji muzycznej. Widzą, że masz pewien dar wrodzony i chcą, żebyś tym wychwalał Boga. To jest pierwszy etap 40 lat. To jest Mojżesz, którego znają. Natomiast duchowy etap jest na drugim etapie 40 lat. Gdy ktoś zdaje sobie sprawę, że jest krzewem ciernistym, potrzebuje umrzeć i potrzebuje innego źródła, to jest postęp. Ale, bracia i siostry, dziś chcemy dojść do postaci Mojżesza w wieku 120 lat, który ma największą wizję. To jest krzew ciernisty jako Kościół. Jak wielu chrześcijan dzisiaj zdaje sobie sprawę, że ten krzew ciernisty jest obrazem Kościoła. Jeśli znajdziecie książkę, która mówi o tym, że Kościół jest krzewem ciernistym, proszę, powiedzcie mi, cóż za wizja, bracia i siostry? Wszyscy musimy być wniesieni w tę wizję dzisiaj. Ta wizja musi nas pokonać na resztę naszego życia. Jeden, Mojżesz nigdy tej wizji nie zapomniał, nawet po wybudowaniu przybytku, kiedy Bóg w nim zamieszkał. Nigdy o niej nie zapomniał. Bracia i siostry, nie powinniśmy nigdy zapomnieć wizji, którą zobaczyliśmy, zwłaszcza tej wizji, jak Mojżesz. Coś zostało w nim wyryte, nadrukowane, tak, że nie można zetrzeć. On nigdy nie zapomniał tej wizji. Wydaje się, że wizja ta kierowała całym jego życiem. Naprawdę w to wierzę, że wizja ta kierowała jego tym okresem ostatnich 40 lat na pustyni, gdy prowadził Boży lud. Dwa, jakże to wspaniałe, że ciernisty krzew może być dziś mieszkaniem Boga na ziemi. Co? Bóg mieszka w krzewie ciernistym? Tak, Bóg mieszka w ciernistym krzewie. Jeśli zobaczycie wewnętrzne znaczenie, wszystkie bogate konsekwencje, pokłonicie się i oddacie chwałę Bogu za taką wizję, za taki obraz. Dwa, ostatecznym celem Boga jest uzyskać mieszkanie. Oznacza to, że odwiecznym zamysłem Boga jest budowanie sobie mieszkania. Zobaczyliśmy to już na pierwszym poselstwie wczoraj. To jest Boży cel, Boży zamiar. Tutaj zamierzamy ponownie prześledzić pokrótce, jak możemy zobaczyć Boży cel w Słowie. Od Starego Testamentu do Nowego, od Księgi Wyjścia 3 do Objawienia 21. A Księga Rodzaju przedstawia objawienie Domu Bożego w Betel. Wracamy więc do pierwszego objawienia Jakuba. Lecz nie widzimy tam faktycznej budowy tego domu. Był tam filar, prawda? Wylana oliwa na niego. To również krzew ciernisty, którym był ogień. Podobny obraz. Ale nie było budowania. domu Bożego. B. Na początku Księgi Wyjścia Bóg mieszkał w krzewie, lecz pod koniec tej księgi zamieszkał w przybytku. Od rozdziału 3 do 40 wiele się wydarzyło. Jedno z wielkich wydarzeń nie było tylko przedstawienie prawa, ale wzniesienie przybytku, w którym mieszkał Bóg. Zaczęło się od krzewu ciernistego, a kończy na przybytku. Są one właściwie tym samym. C. Przybytek z Arką stał się więc punktem, wokół którego ogniskowała się historia dzieci Izraela. Przybytek na koniec powiększył się i stał świątynią. Mamy tu historię. Od filaru do krzewu ciernistego, do przybytku i ostatecznie do świątyni w Starym Testamencie. Teraz D, przechodzimy do Nowego Testamentu. Pan Jezus przyszedł zarówno jako Boży przybytek, jak i Boża świątynia. W Jana 1 i 2. Dziś Kościół również jest Bożą świątynią. Zwieńczeniem tej świątyni będzie ostatecznie Nowa Jerozolima, czyli zarówno Boży przybytek, jak i świątynia Boża wieczności. W pewien sposób możemy powiedzieć, że Nowa Jerozolim jest wiecznym krzewem ciernistym. W pewien sposób, w pewnym sensie, to odkupione człowieczeństwo, w którym mieszka odkupiająca boskość. To jest Nowa Jeruzalem. E. Na początku Bożym mieszkaniem był odkupiony ciernisty krzew. Lecz stopniowo krzew ten zostaje uświęcony, przeobrażony, upodobniony, a także otoczony chwałą. Czy to są dla was znane słowa? Mówią o Bożym organicznym zbawieniu. Proces ten ma miejsce w tym krzewie ciernistym. Przybytek jest ilustracją przeobrażenia. Jeden, znajdowało się w nim drewno akacjowe powleczone złotem, a także len haftowany złotą nicią. Zarówno drewno akacjowe, jak i len symbolizują człowieczeństwo, a złoto boskość. Nie wiem, czy mam rację. Jeśli nie, to poprawcie mnie. Czytałem, że drzewo akacjowe na pustyni ma kształt ciernia. Podobno jest do ciernia. Nie wiem. Nie jestem pewien, czy to prawda. Nie jestem przyrodnikiem. Poprawcie mnie, jeśli nie mam racji. Jeśli tak, to jest pełne znaczenia. Tutaj drewno akacjowe symbolizuje człowieczeństwo. Odnosi się do człowieczeństwa Jezusa. A złoto symbolizuje boskość. Złoto powleka drewno akacjowe na sprzętach, belki, deski i tak dalej, w arce. To pokazuje, że ma miejsce przeobrażenie. To oznacza, że odkupione człowieczeństwo staje się przeobrażonym człowieczeństwem poprzez dodawanie złota, które jest boską naturą Boga. W trzecim rozdziale Księgi Wyjścia Bóg mieszkał w ciernistym krzewie. Nie miał gdzie mieszkać, więc wybrał sobie krzew ciernisty. Czy szkoda wam Boga? Trochę? Że musiał mieszkać w krzewie ciernistym, nawet nie pod mostem, w kartonie, tylko w krzaku ciernistym? Bóg naprawdę był zdesperowany, gdy szukał domu. Prawda? Czy chcecie, żeby Bóg nadal mieszkał w krzaku ciernistym? Przeobrażajcie się więc szybciej. W 40 rozdziale mieszkał w przybytku powleczonym i przeplecionym boskością. Nie tylko ma miejsce powlekanie, ale też przeplatanie. Złoto jest kute w arkusze i cięte w nitki, przeplecionym boskością w len. To powleczone i przeplecione człowieczeństwo jest przeobrażonym człowieczeństwem. Len odnosi się do człowieczeństwa. To wszystko mówi nam o Bożej ekonomii. Bóg wpracowuje się bardzo starannie w naszą istotę. Pracowuje boskość w nasze odkupione człowieczeństwo i czyniąc to, przeobraża je, wywyższa, wzbogaca, czyni czymś przydatnym do budowli jego domu. Bracia i siostry, to jest nasza historia. Odkupienie nie jest końcem. Chwalimy Pana, że odkupił nas, ale musimy pójść naprzód. To odkupienie musi pójść naprzód do przeobrażenia, ponieważ gdy ma miejsce przeobrażenie, może powstać prawdziwa budowla, zbudowanie człowieczeństwa z boskością. F. Zarówno krzew, jak i przybytek to symbole. Faktycznym mieszkaniem Boga nie był ani fizyczny krzew, ani przybytek, lecz Jego lud. Bóg nigdy nie planował, że będzie mieszkał w czymś, co jest zbudowane z fizycznych materiałów. Mówił o tym. Niebo jest moim tronem, ziemia pod nóżkiem, a gdzie jest człowiek? Czy myślicie, że to, co zbudował człowiek, jest naprawdę moim domem? Nie, to wy. To ludzie, z którymi On chce się zespolić i w nich zamieszkać na wieczność. Jeden, kiedy Bóg uporał się z dziećmi Izraela, stały się one drewnem akacjowym powleczonym złotem, a także lnem wyhaftowanym złotą nicią. Dziś Kościół jest wypełnieniem tego typu. Drodzy święci, każdego dnia ma miejsce powlekanie, haftowanie, każdego dnia, każdej chwili. Współpracujmy z Panem, aby to miało miejsce. Nie powstrzymujmy Go, nie opóźniajmy. Pozwólmy Mu pracować w nas szybciej przez nasze okazywanie posłuszeństwa i amen na Jego rękę. Dwa, Kościół być może obecnie jest odkupionym ciernistym krzewem, nadchodzi jednak dzień, aleluja, kiedy będzie złotem, perłą i drogim kamieniem. Amen. Nadejdzie dzień, gdy krzew ciernisty stanie się złotem, perłami i drogimi kamieniami. Będziemy przepojeni, napełnieni, przesyceni trójjedynym Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem. Trzy, chwała Panu za wspaniałą wizję Bożego mieszkania. Powiedzmy to na głos. Chwała Panu za wspaniałą wizję Bożego mieszkania. Wierzę, że gdy to mówicie, też widzicie wtedy. Wizja ta obejmuje Boże mieszkanie od etapu początkowego, etapu ciernistego krzewu, po etap zwieńczenia, etap Nowej Jerozolimy. G. Kiedy Mojżesz został powołany przez Boga, ujrzał święty ogień płonący w ciernistym krzewie. Kiedy powołany został Paweł, zobaczył on tę samą wizję w drodze do Damaszku, prawda? Przynajmniej jeśli chodzi o zasadę. Pamiętacie? Kim jesteś, Panie? Kim jesteś? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Przecież nie prześladuję ciebie, tylko tych szaleńców, którzy wzywają tego szalonego imienia. Ja ich tylko wiążę. Nie, Pawle, lecz mnie. Czy wiesz, że dzisiaj mieszkam w nich? Jestem jedno z nimi, połączony z nimi, zespolony z nimi, powiązany z nimi, zjednoczony z nimi. Czy wiesz o tym? To nie są tylko ludzie, którzy biegają, wzywają mego imienia. To jestem ja. To jest wielkie ja. Więc w zasadzie, co do zasady, Paweł zobaczył tę samą rzecz, ogień krzewie ciernistym. Jeden Paweł zobaczył trójjedynego Boga, który płonie w odkupionych przez Niego ludziach. Dzięki temu boskiemu płomieniowi święty ogień był jedno z krzewem, a krzew był jedno z ogniem, czyli z samym trójjedynym Bogiem. Gdy włożyć stal do ognia i temperatura wzrasta do ponad 1000 stopni, stal ta zaczyna się zmieniać. Ogień przenika i zmienia nawet strukturę cząsteczkową tej stali. Bracia i siostry, potrzebujemy, aby Bóg płonął w nas w ten sposób. W tym procesie płonie stop metali, wszelkich składników. Pewne składniki są usuwane, a Bóg, czysty Bóg, jest wtapiany w nas, we wszystkich Jego bogactwach. Dwa, Pan Jezus powiedział kiedyś, że przyszedł rzucić ogień na ziemię. Wiemy o tym z Ewangelii Łukasza. Dzień Pięćdziesiątnicy Duch przyszedł w postaci języków ognia. Mamy tu obietnicę Pana, że rzuci ogień na ziemię. I jest to głoszenie Ewangelii. Naprawdę cieszyłem się słowem, które powiedział Andrew po południu o prawdziwym głoszeniu Ewangelii. Prawdziwe głoszenie Ewangelii to wołanie. Ale dziś chciałbym Wam powiedzieć, że prawdziwe głoszenie Ewangelii to rzucanie ognia w człowieczeństwo. Dobry głosiciel Ewangelii musi mówić tak, iż rzuca ogień w duchy, zapala duchy tych ludzi, sprawia, że ich duch odpowiada, ożywia się, ponieważ Pan obiecał, że to uczyni. I w tym dniu, dniu Pięćdziesiątnicy, Duch naprawdę przyszedł. Wszystko zawierający Duch przetworzonego, zwieńczonego, trójjedynego Boga, którego dał Bóg swojemu wybranemu ludowi, lub Pan dał, jako prawdziwe błogosławieństwo Ewangelii, będziemy o tym mówić. Błogosławieństwo Ewangelii, Duch w trzecim rozdziale listu do Galacjan, to ogień, który Pan Jezus rzucił. I ogień ten to właściwie sam Bóg. Tam było 120 osób. Były języki ognia, które stąpiły na nich. Zostali napełnieni Duchem Świętym. To zewnętrzne napełnienie. Później miało miejsce wewnętrzne. Byli na zewnątrz i wewnątrz napełnieni Duchem. Nie tylko Duchem jako wodą, ale Duchem jako ogniem. Płonący Duch napełnił ich wewnątrz i na zewnątrz. Napełnienie to jest zespoleniem Ducha z człowieczeństwem. I efektem tego jest Kościół. Drodzy święci, czy widzicie, czym naprawdę jest Kościół? Jest on bardzo oddalony od ludzkich, religijnych organizacji. To jest boski ogień rzucony na odkupione człowieczeństwo. Wypala ich, zespala się z nimi, świeci z nich, otacza chwałą. To jest Kościół. Niech ta wizja kontroluje nas wszystkich. Dzisiaj Pan nadal rzuca ogień na ziemię. Ten święty ogień, boski płomień pochwycił nas. Podoba mi się to słowo. To jest płonięcie, nie tylko sam ogień. Jest to rzeczownik odczasownikowy, to taki rzeczownik w działaniu. Bóg jest płonięciem. Ten święty ogień, to boskie płonięcie pochwyciło nas. Nieprawda? Co was pochwyciło? Pochwycił mnie ogień. Pochwyciło mnie płonięcie. Dzisiaj nadal płonę. I teraz jesteśmy częścią ciernistego krzewu, którym płonie. Trójjedyny Bóg płonie w Kościele i nad Kościołem. Podoba mi się to, który wybrał i odkupił. To przypomina o przybytku, gdzie jest obłok i ogień w nocy. I jest chwała Jahwe wewnątrz. Kościół, który wybrał i odkupił, to trójjedyny Bóg, który płonie w odkupionym człowieczeństwie. To jest naprawdę cudowna definicja. Czy możecie to powtórzyć? Kościół zatem to trójjedyny Bóg, który płonie w odkupionym człowieczeństwie. Siostry, Kościół to trójjedyny Bóg, który płonie w odkupionym człowieczeństwie. Bracia, Kościół zatem to trójjedyny Bóg, który płonie w odkupionym człowieczeństwie. To jest Kościół. To jest prawdziwy Kościół. I to jest boska ekonomia. 5. Ekonomia ta objawiona została Pawłowi, Efezjan 3. Stanowi ona w istocie sedno boskiego objawienia. Mojżesz zobaczył ją w postaci symbolu, Paweł zaś ujrzał jej rzeczywistość. Żaden z nich nie mógł zapomnieć o wizji, którą zobaczył. Wiecie, Paweł złożył świadectwo swojego nawrócenia 2 lub 3 razy w Księdze Dziejów Apostolskich. Nigdy o tym nie zapomniał. Gdy przyszła do niego wizja, nie mógł o niej zapomnieć. Kontrolowała całym jego życiem, jego posługą. Również ten płonący ogień w krzewie ciernistym, to Bóg, który płonął w Mojżeszu, ten skarb jest w glinianych naczyniach. Paweł o tym mówił, prawda? Zaświadczył, że to go uczyniło sługą Nowego Testamentu. Nie poprzez własną siłę, przez własną moc, ale przez moc zmartwychwstania. Ten skarb wewnątrz niego sprawił, uzdolnił go do funkcjonowania jako sługa Nowego Przymierza. Cóż za myśl! Jakże to różni się od dzisiejszej chrześcijańskiej organizacji. W rozdziałach 1 i 3 listu do Efezjan mowa jest o boskiej ekonomii, udzielaniu się trójjedynego Boga Jego odkupionemu ludowi, by stał się on wyrazem Boga. Udzielanie to prowadzi do istnienia Kościoła, który dzisiaj jest płonącym krzewem ciernistym. 3, dzięki Bożemu odkupieniu oddzielający płomień trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju stał się nawiedzającym i zamieszkującym płomieniem w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia. To bardzo słodka porcja. A cierń w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju wskazuje, że nad upadłym człowiekiem ciąży przekleństwo. W Rodzaju 3 i Wyjścia 3 jest cierń i ogień. W Rodzaju 3 cierń pokazuje człowieka pod przekleństwem, który musi trudzić się w pocie czoła i wyrastają mu ciernie. Upadły człowiek jest pod przekleństwem, dlatego ziemia rodzi ciernie. B. Grzech pociągnął za sobą przekleństwo, a przekleństwo spowodowało pojawienie się oddzielającego płomienia ognia. Zaczęło się od grzechu. Grzech zaprowadził przekleństwo. Przekleństwo wprowadza oddzielenie od drzewa życia przez płomień ognia. C. W trzecim rozdziale Księgi Wyjścia cierń, który otrzymał przekleństwo, staje się Bożym naczyniem. Cierń to przekleństwo. Staje się naczyniem. Naczyniem, które zawiera Boga. W Księdze Wyjścia 3. Jedna księga dalej. A płomień ognia staje się jedno z ciernistym krzewem. Coś tak przeklętego, poddanego sądowi, teraz staje się mieszkaniem tego świętego Boga, sprawiedliwego Boga. Jeden, dzięki odkupieniu symbolizowanego przez baranka zabitego i złożonego w ofierze Bogu za upadłego człowieka, przekleństwo zostało usunięte. Alleluja. I ogień stał się jedno z cierniem. 2. List do Galacjan 3:13-14 objawia, że odkupiający Chrystus zabrał przekleństwo i że otrzymaliśmy ducha ogień. Te wersety z trzeciego rozdziału Galacjan pokazują nam, że Chrystus wykupił nas z przekleństwa prawa, stał się przekleństwem w naszym imieniu. Pamiętajcie, to jest ten, który otrzymał cierń, na jego głowę włożono cierniową koronę. Z pewnością stał się przekleństwem w naszym imieniu, ponieważ napisane jest, że przeklęty każdy, kto zawiśnie na drzewie, to nasz Pan Jezus. Galacjan 3:14, aby błogosławieństwo Abrahama przyszło do pogan w Chrystusie Jezusie, abyśmy otrzymali obietnicę Ducha przez wiarę. On otrzymał przekleństwo. My otrzymaliśmy błogosławieństwo. On został zabity na krzyżu i był nawet pod Bożym przekleństwem, gdy poniósł wszystkie nasze grzechy. My otrzymaliśmy tego Boga jako nasze jedyne błogosławieństwo. O, bracia i siostry, chwała Panu! Chwała Panu! Chwała Panu! D. Dzięki Chrystusowemu odkupieniu sam Bóg Święty, którego świętość oddziela grzeszników od Jego obecności, może przyjść i nas nawiedzić, pozostać u nas i wręcz w nas mieszkać. Byliśmy naprawdę wyłączeni. Oddzielał nas wirujący, ognisty miecz. Trzymał z dala. Od drzewa życia, którym jest Bóg jako pokarm i życie dla nas. Teraz droga ta jest otwarta. Chwała Panu. Chwalmy Go. Chwalmy Go. Niech cała ziemia słucha Jego głosu. Chwalmy Go. Chwalmy Go. I radujmy się Nim. O, przyjdźcie do Ojca przez Jezusa Syna. Oddajcie Mu chwałę, gdyż uczynił wielkie dzieła. To otwieranie bramy życia, aby wszyscy mogli wejść. Muszę pójść naprzód. 4. W kościele, który jest zbiorowym przewęciernictwem, płonie Bóg zmartwychwstania. I znów pamiętamy o Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba, który przemawiał do Mojżesza z krzewu. A dzieci Izraela były zbiorowym krzewem ciernistym, w takim stanie zostały odkupione, uświęcone, przeobrażone i zbudowane. Oto typ kościoła, zbiorowego krzewu ciernistego. Gdy został zniesiony przybytek na pustyni, symbolicznie dzieci Izraela były zbudowane na Boże mieszkanie. B. Nie mów, że Kościół jest nędzny czy martwy. Im więcej będziesz tak mówił, tym bardziej będzie nad tobą ciążyło przekleństwo. Jeśli jednak będziesz wielbił Pana za życie Kościoła i mówił o nim dobrze, sprawisz, że spocznie nad tobą Boże błogosławieństwo. W tym konspektu wiele razy jest chwała Panu. Chwała Panu za życie Kościoła. Chwała Panu! Nawet jeśli wydaje ci, że życie Kościoła nie jest chwalebne, chwal Pana i mów dobrze o nim, bo tak Bóg widzi Kościół. Nie polegaj na tym, co widzisz, kieruj się tym, co Bóg widzi. Mamy tu trzy zdania lub proroctwa, które wygłosił ten zły prorok Balaam. Po pierwsze, on nie dostrzegł żadnej nieprawości w Jakubie, nie widzi też żadnej przewrotności w Izraelu. Dwa, jak piękne są namioty Twoje o Jakubie, przybytki Twoje o Izraelu. Trzy, błogosławieni są, którzy Cię błogosławią, a przeklęci, którzy Cię przeklinają. Nie mam czasu, aby to wejść. Młodzi, zachęcam Was, byście przeczytali tę historię. Dowiecie się, co się potem stało. Jak ten prorok był przekupiony przez Balaka, gdyż Izrael był jego wrogiem, tego Balaka, co zrobił, jak tam podróżował, a na koniec z jego ust wypływały kolejne błogosławieństwa. Balak powiedział mu, może mówisz z niewłaściwego miejsca, pójdźmy na drugie wzgórze, może wtedy będziesz przeklinał Boży lud. Wtedy on otworzył swoje usta i znowu wypłynęło błogosławieństwo z ust proroka. Powiedział, to przejdźmy w inne miejsce, zróbmy coś jeszcze. I pojawiły się kolejne błogosławieństwa. W końcu Balak powiedział, jesteś bezużyteczny. Nająłem cię, byś przeklinał, a ty błogosławisz. Balaam powiedział, co mogę zrobić? Cokolwiek Jahwe włoży moje usta, to muszę mówić. Wiecie co? To nie są słowa Balaama. To są słowa Boga. Balaam był jak ustnik, mikrofon. To prorok, który wypowiadał Boże Słowo. Nie ma nieprawości, ani przewrotności w Izraelu. Żadnych kłopotów. Jest doskonały. Mówisz, że ma wady, a ja mówię, że jest doskonały. Jest święty. Jest urodziwy. Twierdzę, że jest piękny, cudowny. Twierdzę, że Kościół jest wspaniały. Amen. Brat Lee opowiadał nam historię, nie mam niestety czasu, o pewnej siostrze w Chinach, współpracowniku, która była zasmucona sytuacją kościoła w Szanghaj, mówiąc, że atmosfera jest tam niska, martwiła się, modliła się w ten sposób. Jednak po niej brat Ni zupełnie zmienił ton modlitwy i zaczął wychwalać Pana, mówiąc, jak wzniosły jest Kościół, jak cudowny. Brat Ni powiedział, że wyniósł z tego ogromnie ważną lekcję. Później brat Ni opowiedział mu historię o Balaamie. Jak postrzegasz Kościół? Czy widzisz go tak, jak ty to widzisz? Lecz tak, jak Bóg widzi Kościół. Bóg miłuje Kościół. Kościół miłuje też Chrystus. Kościół jest przepiękny. Odkąd Nebukadnezar zniszczył miasto Jeruzalem, aż do dziś każdy kraj, lud, rasa czy jednostka, która przeklinała Żydów, sama otrzymała przekleństwo. Kto zaś błogosławi Żydów, otrzymuje błogosławieństwo. Wiecie, dlatego jestem dumny, że jestem naturalizowanym obywatelem Stanów Zjednoczonych. Nie urodziłem się tu, ale byłem naturalizowany. Dziękuję Bogu, że Stany Zjednoczone są moim krajem teraz. Wiecie dlaczego? Ponieważ co do zasady kraj ten nadal błogosławi Izrael. I dlatego otrzyma pewne błogosławieństwo. To samo dotyczy postawy, jaką obieramy względem Kościoła. Jeśli przeklinamy Kościół, otrzymamy przekleństwo. Jeśli zaś błogosławimy, otrzymamy błogosławieństwo. Kto przeklina Kościół, sam wpada pod przekleństwo. Ci, którzy błogosławią Kościół, dziedziczą błogosławieństwo w zamian. Chcecie być błogosławieni? Błogosławcie Kościół, tak jak Bóg dobrze mówi o niej. D. Pomimo istnienia różnych podziałów, grzechu, zamieszania, nadużywania darów i heretyckiego nauczania w Kościele w Koryncie, apostoł wciąż nazywał go Kościołem Bożym, ponieważ była w nim obecna boska i duchowa esencja, która czyni zgromadzonych wierzących takim Kościołem. Paweł nie mówił, nic już z was nie będzie. Paweł mówił, Kościół Boży, który jest w Koryncie. E. Jesteśmy dziś zbiorowym, ciernistym krzewem, mieszkaniem dla Boga, bo dokonuje się to wyłącznie w zmartwychwstaniu. Jeden Kościół jest Chrystusowy, zmartwychwstańczy i niebiański. Uwielbiam te słowa. Nowa kultura wymaga nowych słów. Kościół jest czym? Chrystusowy. Zmartwychwstańczy. I jaki jeszcze? Niebiański. To jest Chrystus, pierwiastek, esencja Chrystusa. To jest dziś Kościół. Dwa, zmartwychwstanie jest pulsem życia i linią życia boskiej ekonomii. Trzy, nasz trud dla Pana w Jego życiu zmartwychwstania wraz z Jego mocą zmartwychwstania nigdy nie będzie na marne, lecz doprowadzi do wypełnienia odwiecznego Bożego zamysłu w wyniku głoszenia grzesznikom Chrystusa, usługiwania życiem świętym, budowania Kościoła, doświadczeń przetworzonego, trójjedynego Boga, który jest złotem, srebrem i drogocennymi kamieniami. Ten, który mieszka w krzewie ciernistym, to Bóg zmartwychwstania. W istocie On sam jest zmartwychwstaniem, linią życia w Jego własnej ekonomii. Dzisiaj ten ogień jest życiem zmartwychwstania. Z Jego mocą zmartwychwstania, którą On rzucił w nas i która dokona tak wiele. Boży zamiar głoszenia Chrystusa, usługiwanie życiem, budowanie Kościoła, to wszystko wypływa z czego? Wypływa z tego Boga zmartwychwstania, którego doświadczamy. Znów wspominam 4 rozdział 2 listu do Koryntian, gdzie mowa o skarbie w naczyniach glinianych. Ten rozdział mówi o zmartwychwstaniu, prawda? F. Pojedynczo jesteśmy krzewem ciernistym, zaś razem zbiorowym krzewem ciernistym, w którym płonie Bóg zmartwychwstania. To obraz dzisiejszego życia Kościoła. Amen. Myślę, że to wystarczy. Chwała Panu. Chwała Panu. Chwała Panu. Śpiewaliśmy na początku dwa hymny. Nie wiedziałem, jak je wybrać, więc wziąłem te dwa o Kościele. O miłowaniu Kościoła. W angielskim 851, 852, 853 pierwsze zwrotki mówią o tym, że kocham Twe mieszkanie Kościół, Twoje Królestwo, za nią wydaję moje łzy. Wybrałem te pieśni, gdyż ich śpiewanie zachęca nas do kochania Kościoła, do mówienia dobrze o Kościele, do błogosławienia Kościoła, aby zobaczyć Kościół z Bożego punktu widzenia. Pozorny stan Twojego miejscowego Kościoła to kłamstwo. Rzeczywistość jest taka, jak widzi to i jak mówi o tym Bóg. Musimy wierzyć Bogu i być jedno z Bogiem i musimy błogosławić to, co Bóg błogosławi. W taki sposób możemy pójść naprzód. Zatrzymam się teraz. Myślę, że mamy czas na świadectwa. Mamy czas? Bracie Bob? Może najpierw pomódlmy się. Amen.